Chcę ze sobą pobyć. Cudne to jest. Ja chcę, wiecie co, od niedawna noszę okulary. Potrzebuję ich do czytania, ale jest kłopot, jak coś mówię, bo albo widzę was, albo widzę to, co mam napisane. Tato, dziękujemy ci. Dziękujemy ci, że jesteś pośród nas. Że to jest absolutna, najprawdziwsza prawda, że ty nazwałeś nas swoimi dziećmi i prawdziwie nimi jesteśmy, że możemy cię powiedzieć Abba, tatusiu. Abba, tatusiu. Chcemy prosić cię, abyś wlewał to objawienie w nasze serca. Więcej, 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 więcej. Byśmy bezustannie wiedzieli, że mamy od ciebie zaproszenie, żeby pływać w oceanie twojej miłości. I że twoje życie jest w nas. Dziękujemy ci. Amen. Kto wie, jaki był wynik meczu? Słuchajcie. Bo chyba nikt tego meczu w końcu nie oglądał. O, to cieszycie się, czy się nie cieszycie? To myślę, że się kwalifikuje na cud sam w sobie, że nasi wygrali. Wiecie co, ja chcę powiedzieć o czymś, chcę podzielić się czymś, o czym, co się właśnie przewijało w tym, co mówiliśmy. Chcę powiedzieć trochę na temat ducha sierocego i ducha synostwa. To się przewijało w tym, co mówił Łukasz, przewijało się w tym, co ja mówiłam. Wiecie, ja pamiętam moment taki w swoim życiu, że przeczytałam ten werset pierwszy raz. Są takie wersety w Biblii, które do dziś pamiętam, jak czytałam pierwszy raz. I właśnie ten werset z Jana 14:18, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Ja pamiętam, że zatrzymałam się na tym, myślę sobie, o ja, Pan Bóg myśli, że jestem sierotą. I myślę sobie, o co chodzi? Ale dokładnie tak jest, że jeśli nie chodzimy w synostwie, jeśli nie chodzimy w tym objawieniu Boga jako Ojca, możemy być sługami, możemy być tymi, którzy służą Bogu. W zasadzie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale o tym nie wiemy, nie żyjemy z tego, nie żyjemy z tego źródła. A w związku z tym nasz nieprzyjaciel może robić wiele zamieszania w naszym życiu i ze świadomością tego ducha życia w synostwie wiąże się również to, że mamy wolność w tym, że kiedy nagrzeszymy, kiedy zgrzeszymy, lecimy prosto na kolana taty, w ramiona taty i to jest najlepsze miejsce. Nie musimy sami siebie karać oddzieleniem od Boga, bo bardzo często coś takiego robimy. Wyznaczamy sami sobie karę oddzielenia od Pana Boga i przestajemy się modlić, albo myślimy, że potrzebny jest jakiś czas, żebyśmy mogli na nowo zacząć się modlić i mieć społeczność z Bogiem, albo robimy takie rzeczy, które miałyby wyrównać ten nasz grzech. Tego też się nie uda zrobić. I oczywiście rzeczywistość ducha sierocego nie pochodzi z ziemi. Ona powstała wcześniej. W Izajasza, 14 rozdziale, opisana jest sytuacja szatana. O jakże, to jest od 12 wersetu, o jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki, powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. W Ezechiela 28 jest napisane coś takiego. Synu człowieczy, zanudź pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu, tak mówi Wszechmogący Pan. Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna, byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Okryciem Twoim były wszelakie drogie kamienie, karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl, joniks, szafir, rubin i szmaragd. Ze złota zrobione były Twoje bębenki, a Twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem Cię. Byłeś na świętej górze Bożej. Przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u Ciebie niegodziwość. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świętości. Zrzuciłem cię na ziemię. Te dwa fragmenty opisują szatana jeszcze przed stworzeniem świata. Dają nam takie słowa prorocze, czy słowa wejrzenia dotyczące jego. I problem polegał na tym, że diabeł nie chciał, szatan nie chciał być podległym Bogu, nie chciał autorytetu, nie chciał ojca. Chciał zająć jego miejsce, chciał zająć Boże miejsce. I wiecie, że często mówi się o tym, że szatan robi takie podróby, bo właściwie chce robić rzeczy takie jak Pan Bóg, ale nie ma takich możliwości. Oferuje radość. Wiecie, my mieszkamy na wiejskich terenach. Jest duży, duży, duży problem z alkoholem. I ludzie naprawdę są przekonani, że to jest jedyny sposób, kiedy mogą być radośni, kiedy mogą się cieszyć, żeby pobyć razem. Muszą się napić, żeby się cieszyć. To jedna z takich podróbek. Ale szatan próbował nawet podrobić Pana Boga w tym, że chciał być ojcem. I stał się ojcem kłamstwa. Jest ojcem kłamstwa i to kłamstwa, czy wszystkiego, co się z tym wiąże, używa często, żeby nas poprowadzić do grzechu. Jedną z tych elementów kłamstwa jest właśnie wątpliwość. Wczoraj o tym mówiliśmy, że on po prostu poddaje Adamowi i Ewie, poddaje wątpliwość Boży charakter. I mówi do Adama i Ewy początkowo, czy to naprawdę Pan Bóg powiedział. Pan Bóg coś przed wami ukrywa. Pan Bóg nie chce wam czegoś dać. I jednocześnie mówi, że... Wow, uciekła mi myśl jedna. Nieważne, może niepotrzebne. Taka jest ta właśnie to osierocenie, to bycie bez ojca jest naszym stanem, dopóki się nie nawrócimy. Ale bardzo często jest tak, że coś jeszcze w naszym życiu wypływa, że to jest często podstawa, która prowadzi nas do tego, że grzeszymy. W Starym Testamencie jest bodajże 10 razy odniesienie tylko do Boga jako Ojca. Natomiast w Nowym Testamencie tych odniesień jest ponad 300. I tak myślę, zresztą już znacie to objawienie i to nie jest dla was coś nowego. To o czym mówiliśmy z Łukaszem, to nie jest nowa rzecz. Jacek opowiadał kilkakrotnie o takim właśnie objawieniu ojca ze swojego życia w kuchni przy śniadaniu. Ja zdążyłam się 3 razy przy tym popłakać. Ale jest więcej, cały czas jest więcej. Ale bardzo często jest tak, że jak gdzieś o ojcowskiej miłości mówimy pierwszy raz, to ludzie potem wracają do nas i mówią, jakby mi kto Biblię przepisał. Normalnie ojciec na każdej stronie, nie widziałem tego wcześniej. I rzeczywiście wielu z nas żyje tak, że nie mamy w ogóle, wielu z nas wierzących żyje tak, że nie mamy relacji z ojcem. I w Jeremiasza, to słowo też, które cytował Łukasz, Jeremiasza w 3 rozdziale, Pan Bóg mówi, miałem nadzieję, myślałem, że nazwiecie mnie ojcem. To też jest dla mnie jeden z fragmentów, który mnie porusza niesamowicie, że Bóg Ojciec mówi do nas, miałem nadzieję, że nazwiecie mnie ojcem. Prorocze słowo o Panu Jezusie, które wszyscy znamy, Emanuel, Bóg z nami, tak, odniesienie do Izajasza, do 9 rozdziału 6 wersetu. Jedno z imion, jakie jest tam w odniesieniu do Jezusa, to jest odwieczny Ojciec. Pan Jezus wielokrotnie będąc na ziemi mówił o tym, że mówi i robi tylko to, co usłyszał, zobaczył u Ojca. Zobaczcie, że też ta relacja Jezusa z uczniami na ziemi była relacją ojcowską. I często tak jest z osobami, które na przykład trafiają do więzienia, że to jest środowisko, w którym jest ograniczona ilość rzeczy, które można robić. Ludzie poznają to środowisko. W Tanzanii ja byłam kilkakrotnie w więzieniu i nikt mnie nie aresztował, ale kiedyś mi się też przytrafiło w Rosji, że zostałam aresztowana. Bardzo było to ciekawe przeżycie. Ale część więzień w Tanzanii to są takie dziwne bardzo więzienia, bo one nawet nie mają ogrodzeń. Ale nikt z nich nie ucieka, bo jeśli ktoś ucieknie i go złapią, to natychmiast go zabijają. Nie wszystkie więzienia są takie, ale to po prostu, to miejsce nawet nie wyglądało na więzienie. Zdarzało się, że ktoś stamtąd uciekał, ale uciekał bardzo daleko, gdzieś do innego kraju, żeby naprawdę nie było szans, żeby go ktoś złapał. Ale w związku z tym, że w Afryce ludzie nigdy siebie nie postrzegają jako jednostki, oni zawsze są częścią tych, którzy byli przed nimi, częścią tych, którzy przyjdą po nich. W związku z tym takie oderwane życie od innych, po co uciec z więzienia, wrócić do rodziny się nie da wrócić, tak? To jakby taka osoba tylko łazungu, czyli biali są takimi osobami bez początku i bez końca, bez kontynuacji. My się pojawiamy jednostkowo i nawet ta nazwa w Swahili, łazungu znaczy biały w Swahili. I ta nazwa pojawiła się stąd, to jest od słowa kuzunguka, czyli chodzić w kółko. Jak się biali zaczęli pojawiać w Afryce, to ludzie myśleli generalnie, że tylko jedna taka osoba, też zdarzają się albinosi w Afryce, ale że jest jedna osoba o takim wyglądzie. Tych białych było coraz więcej i ludzie myśleli, że oni tak krążą i krążą i krążą. Właśnie nazwali ich łazungu od tego. A ich po prostu było coraz więcej. Ale dla tamtej kultury to jest okej, że ktoś jest taką, wiecie, pojedynczą osobą. Natomiast ludzie nawzajem siebie nigdy w taki sposób nie postrzegają. Ludzie też są tak bardzo świadomi duchowej rzeczywistości, że ja się nauczyłam Swahili, jak tam mieszkałam i mogłam słyszeć i rozumieć wiele, wiele rozmów, do których pewnie bym nie miała dostępu. Ale poznałam też takich ludzi, dla których było absolutnie zupełnie, czasami wierzących, czasami nie, naturalne, że oni jakby oprócz ludzi widzieli wszystkie inne byty i mieli kłopot z określeniem, ile osób jest w pomieszczeniu. Bo widzieli również demony i widzieli również aniołów i widzieli ludzi i w zasadzie trudno im było określić, ile tam jest osób. Coś, co, wiecie, u nas czasami trzeba ludzi uświadamiać, że istnieje duchowa rzeczywistość, a tam jest to po prostu naturalną częścią życia. Ale dla osób jakby te reguły, które są w więzieniu, pozwalają na to, że jeśli ktoś tam jest przez jakiś czas, wiedzieć, jakie są reguły życia i co trzeba zrobić, żeby pewien cel osiągnąć. I szczególnie przy takich drobniejszych przestępstwach zdarza się bardzo często, jest ogromne w procentach, nie pamiętam teraz ile, że ludzie wracają z powrotem, bo nie radzą sobie z życiem na wolności. Nie da się tam wyznaczyć takich reguł. Nie ma możliwości życia bez podejmowania aż takiej dużej ilości decyzji. I to jest trochę też obraz ludzkiego wysiłku w kierunku Pana Boga, czyli religii tak naprawdę, że w religii daje się określić zasady na wszystko. W relacji jest wolność do podejmowania wyborów i odpowiedzialność. Ja zawsze myślałam o tym też w kontekście tego, co się stało w naszym kraju, jak się skończył ten okres komunistyczny, że wiecie, że nawet często teraz politycy się, niektóre ugrupowania odnoszą do tego, że my może nie najlepiej sobie z tą wolnością radzimy, ale ja pamiętam, że jedna z pierwszych rzeczy, która po tej zmianie politycznej w latach 80. się pojawiła, to było na przykład to, że nagle się pojawiło bardzo dużo pism pornograficznych wszędzie. One teraz już gdzieś tam, ale to była jedna z pierwszych rzeczy, która się bardzo rzucała w oczy, bo to był niestety jeden ze sposobów, w jaki ludzie tą wolność wykorzystali bardzo, bardzo szybko. I nawet przy nauczaniu na temat ojcowskiego serca zdarza się, że ludzie wykorzystują to nauczanie dla niekochania. Wiecie, że ta odpowiedzialność wyboru, to jest wyraz Bożej miłości. Nie ma miłości bez wolności, bez możliwości podejmowania takich wyborów. I jeśli chodzi o ducha sierocego, to jedno z takich symptomów tego, to jest taki brak poczucia bezpieczeństwa, zagrożenie, zazdrość, poczucie zagrożenia, zazdrość. My mieliśmy kilka razy taką sytuację w kościele, że przyjechał ktoś z zupełnie innego kraju, ktoś, kto nigdy wcześniej nie był w naszym kościele i mówi do nas, do mnie i do mojego męża, mówi, módlcie się o ochronę, bo jest w kościele dużo zazdrości przeciwko wam skierowane, a my nam, my, wiecie, powtórzyło się to dwukrotnie, myślimy sobie, możliwe, przecież my nawet nie jesteśmy ani zamożni, ani jakby jak to możliwe. A potem się okazało, że przyszła do mnie jedna dziewczyna, która nie miała męża i mówi z taką straszliwą właśnie złością i zazdrością, mówi, nawet się nie modliłaś o męża, masz męża i dwójkę dzieci. I że sobie, ja wiecie, że ja byłam niezmiernie zadziwiona, bo myśmy nie postrzegali nigdy siebie w taki sposób. Zazdrość niszczy. Oczywiście niszczy, znamy również ze środowisk pracy. Wiąże się też bardzo mocno z niskim poczuciem wartości. Natomiast ci, którzy żyją czerpiąc z Bożego Ducha synostwa, cieszą się z tego, jak się komuś innemu powiedzie. Wiecie, dla mnie takimi duchowymi rodzicami są Gośka z Jurkiem Rycharscy i oni mnie zawsze zadziwiają w tym obszarze, bo oni zawsze ludziom mówią, to niech im się dobrze wiedzie, niech jeszcze lepsze auto sobie kupią, niech większą chałupę sobie kupią. Oni jakby bez względu na historię ludzi, bez względu na to, czego mogli, jakby co mogli widzieć w ich życiu, że czasami mogły to nie być takie dobre rzeczy. Oni po prostu zawsze błogosławią, zawsze dobrze życzą, zawsze chcą, żeby komuś innemu się powiodło. Taką cechą ducha chcynostwa jest też to, że wiwatujemy innym, żeby im dobrze poszło, żeby ich kościół się fajnie rozwijał, żeby ich biznes dobrze rósł, żeby dzieciaki się fajnie rozwijały. I są to słychać w tym, co wypowiadamy. Niech ci się dobrze wiedzie, niech się mnoży to, co masz. I też cechą ducha sierocego jest też to, że ludzie mówią coś takiego, że no a może jednak jakby, może to ci za dużo czasu zabierze, może nie powinieneś, może to cię od Pana Boga odciągnie. Cechą takiego ducha synostwa będzie to, żeby zachęcać ludzi do rozwoju. Duch sierocy będzie też dążyć do tego, żeby zarabiać na Bożą miłość, żeby ciągle ponosić ofiary, żeby robić rzeczy, które sprawią, że Pan Bóg powinien nas kochać bardziej. Natomiast syn służy w oparciu o to, że to są sprawy jego ojca. I ta historia, którą wszyscy świetnie znamy o synu marnotrawnym, czy tak jak często ludzie mówią o ojcu marnotrawnym, bo ojciec tej miłości tam namarnotrawił. Zobaczcie, że rzeczywiście ten chłopak, który odjechał, uświadamia sobie, że u ojca jest dużo lepiej i wraca i przeprasza i mówi, nie jestem godzien się nazywać twoim synem. A tata wybiega po niego i daje mu wszystkie oznaki synostwa, ale tragedią jest również historia tego drugiego, starszego brata, który najzwyczajniej w świecie, mimo tego, że mieszka z ojcem, nie ma relacji z ojcem. Jest zazdrosny, uważa, że tamten zasługuje na karę, że powinien ponieść konsekwencje tego, co zrobił. Oczywiście nikt z nas rzadko się zdarza, żebyśmy głośno takie rzeczy wypowiadali, ale czasami sobie namyślimy na innych, że im się należy za to, co zrobili. I wiemy na poziomie znajomości Pisma Świętego, że nie da się zasłużyć na Bożą miłość, ale zdarza nam się uciekać w taki sposób postępowania, w taki sposób myślenia. Ta relacja z ojcem zaspokaja także nasze emocjonalne potrzeby i także tutaj wystarczy. To nie chodzi tylko o takie potrzeby materialne. Duch sierocy jest też napędzany taką potrzebą sukcesu. Ja mam takiego młodego szefa, którego rodzina odniosła duży sukces. Oni są naprawdę zamożni. A jego tato nadal jest właścicielem firmy. Chłopak ma bardzo wrażliwe serce. Zupełnie zaprzecza w istnienie Pana Boga, chociaż nie zaprzecza istnieniu duchowej rzeczywistości. Ale w związku z tym, czego doświadczył w życiu, jedyną wartością, czy taką nadrzędną wartością dla niego jest odnoszenie sukcesu. I zmaga się ciągle, bo z jednej strony jest gotowy wszelkimi środkami ten sukces odnieść, bez względu na koszty dla innych, a z drugiej strony ma niezwykle wrażliwe serce i sam sobie nie radzi, nie wie, co z tym zrobić. Nie wie często, jak postępować, bo został tak mocno zaprogramowany, że koniecznie musi odnosić sukcesy, że to jego wrażliwe serce nie wyrabia przy takim parciu. Fajną rzeczą jest też to, jak wiecie, nawet odnośnie innych społeczności, jak odnośnie, czasami słychać, jak jak ja czasami się łapię na tym, że sama o tym mówię, jak mówimy o naszych społeczności, jaką miarą tej społeczności jest ilość ludzi, jaka jest. To też nie jest oznaka ducha synostwa. Relacja z Ojcem daje również taką świadomość, że Duch Boży, że Duch Święty prowadzi nas w naszej misji. Nie musimy tych sukcesów określać ludzkimi miarami. Duch synostwa też bardzo często będzie wykorzystywać ludzi do wypełniania celów. Duch sierocy, dzięki Łukasz, do wypełniania celów. I wiecie co, ja jak myślę o tym, czy jak patrzę na te cechy, bardzo często odnajduję w nich siebie. Pamiętam, że tłumaczyłam kiedyś Briana, który mówił na temat ducha sierocego i co jakąś chwilę miałam ochotę go zatrzymać. Myślę sobie, poczekaj, proszę się pomodlić, bo to ja. I gdzieś zagubiłam się w tłumaczeniu i chyba nawet wiecie, do słuchających na sali mówiłam, ja właśnie się zajmowałam własnym duchem sierocym, muszę przerwać na chwilę. Oczywiście synowie nie używają ludzi, służą i uwalniają ludzi, by wypełniali swoje przeznaczenie, by oni się rozwijali. Jest mi taka wolność do tego, żeby błogosławić ludzi, żeby się rozwijali bardziej niż my, żeby osiągali większe sukcesy niż my, żeby im się powodziło więcej niż nam. Duch sierocy nie cierpi również dzieci. Pamiętacie takie i to na wielu poziomach. Nie wiem, czy oglądaliście już film Nieplanowane. Bardzo, bardzo warty obejrzenia film. Między innymi też jest odniesienie do tego. To jest historia, słyszę, że siostra jedna mówi, że nie zna, jest to historia dziewczyny, która jest dyrektorką ośrodka aborcyjnego w Stanach. Takiej bardzo znanej organizacji, która film został nakręcony chyba ze 2 lata temu. Czy 2,5. Ja pamiętam, że w zeszłym roku w wiadomościach czytałam o tym, że tam cała, bo to tak naprawdę była bardzo wielka korporacja do tego stopnia tak straszliwie działająca, że nawet poszczególne ośrodki miały zwiększane cele miesięczne co do ilości przeprowadzonych aborcji. Natomiast u nas na wsi bardzo fajna rzecz się wydarzyła, że jakby z kościoła katolickiego chyba z jakiejś grupy, czy nie wiem, czy nawet z akcji religii, te starsze klasy zostały zebrane na obejrzenie tego filmu. Miałam możliwość rozmawiania z młodzieżówką trochę na ten temat. Ale ta nienawiść do dzieci się między innymi na tym obszarze przejawia. Duch synostwa przyciąga dzieci. Pamiętacie sytuację? Nie? Pan Jezus mówi do uczniowie, przeganiali dzieci, bo tu jest poważne zebranie starszych. To co te dzieciaki tam robią? A on oczywiście przyciągał ku sobie i mówi właśnie, że do takich należy królestwo. No, dzieci ufają, dzieci wierzą. Nie? To każdy z rodziców zna takie sytuacje, że można, nie wiem, postawić dziecko na murku 3-metrowym i mówić, żeby tam skakało w ramiona, zawsze skoczy. To jest obraz zaufania, obraz wiary. Kiedyś odnośnie wiary ktoś takiego pięknego określenia użył, które często mi się przypomina, że to jest robienie kroku w przepaść z przekonaniem, że Pan Bóg podstawi mostek. I tak właśnie jest z dziećmi. Dlatego Pan Jezus użył je jako też przykład ich wiary, jako wiary, którą On tworzy w nas. To, co jest niesamowite odnośnie wiary, też te fragmenty, w których jest użyte określenie wiara w Jezusa Chrystusa w wielu listach, może być z greki tłumaczone na wiara Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, o ile bardziej dostępna staje nam się wiara, jak myślimy, wiara Jezusa Chrystusa, która jest w nas, jak czerpiemy z tego. Ja często korzystam z tłumaczenia The Passion Translation i tam werset z Jakuba: wierzysz w Boga, dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą, tak? To jest z Biblii Warszawskiej tłumaczenie. Tam jest przetłumaczony: wierzysz w Boga, to dobrze, że wierzysz. Demony również wierzą i pozostają demonami. No, diabeł wierzy w Boga bardzo mocno, tak? Natomiast kiedy myślimy o tym, że dostępna dla nas jest wiara Jezusa Chrystusa, duch synostwa Pana Jezusa, to rośnie w nas świadomość tego, że On naprawdę wszystko dla nas uczynił. I nasza relacja może się wyrażać w tym, że to wszystko przepływa przez nas. Duch sierocy bardzo często zmaga się z gniewem, z napadami złości i innymi formami manipulacji. Gniew jest niesamowicie zabójczym narzędziem w naszych rękach. Gniew jest dobrą rzeczą, która została nam przez Pana Boga dana, żeby się oburzyć na niesprawiedliwość, żeby nas to pchnęło do działania, ale często wykorzystujemy gniew dla kontroli czy manipulacji. Często to dzieje się też w naszych rodzinach i warto sobie zadać pytanie, jaki obraz Boga kształtujemy dla naszych dzieci. Wiecie, ja do was mówię z tej pozycji, że ja normalnie pokutuję i często przepraszam moje dzieci na tym obszarze. Podobno ludzie mówią, że sprawiam wrażenie kogoś, kto się nie wścieka. Ja jestem z osobowości choleryk, flegmatyk, to długo się nie wściekam, ale jak już się zdenerwuję, to jest bardzo strasznie. Natomiast duch synostwa odpoczywa w świadomości tego, że Ojciec czuwa nad wszystkim i prowadzi i dokończy swoje dzieło. Gdzie w tym jest też, w tym jest ogromna wolność od tego, że nie musimy kontrolować okoliczności, tylko pozwalamy, żeby to Boże działanie przepływało przez nas, że Pan Bóg, który rozpoczął swoje dzieło, dokończy je. Gniew często zadaje rany, które wymagają bardzo głębokiego uleczenia, uzdrowienia, uwolnienia. Tak naprawdę jest jak sieć zarzucana na kogoś. Bardzo zamyka serce ludzi. Cechą ducha sierocego jest również takie współzawodniczenie z innymi. Takie zaparcie, że muszę osiągnąć więcej niż inni, muszę być lepszy niż inni. Bardzo, bardzo takie, wiecie, jak się patrzy na świat biznesu, bardzo dużo spraw rządzących biznesem to są właśnie prawa ducha sierocego. Dzięki Bogu wielu ludzi wierzących jest powołanych również do tych środowisk. Naprawdę wymagają też bardzo dużo ochrony i wsparcia i zachęty ze strony ludzi wierzących. Bo obracanie się w takim środowisku i wnoszenie rzeczywistości Bożego Ducha Synostwa jest nie lada wyzwaniem. Duch sierocy zmaga się, czy ciągle nie wie, w czym ugruntować swoją tożsamość. Czerpie ją właśnie z tego, co osiągnie. Czerpie ją z na przykład nie popełnienia grzechu. Myśmy mieli takiego znajomego, który się nawrócił. który był niezwykle dumny i niezwykle krytyczny odnośnie innych, którzy w takiej dziedzinie seksualnej popełnili grzech. Tak jak to Łukasz pięknie ujął, że bardzo nie lubimy tych, którzy grzeszą inaczej niż my. Bardzo często się denerwujemy na to. Historia tego człowieka się zakończyła straszliwą tragedią właśnie na tym obszarze. Dla kogoś, kogo tożsamość nie jest ugruntowana w Panu Bogu, trudno jest bardzo kochać i akceptować innych. Trudno jest rezygnować z siebie. Nieodłączną częścią relacji z Bogiem jest umieranie dla siebie. Jak nasza tożsamość jest ugruntowana w tym, co osiągamy, to też będzie jakby nie będziemy nawet chcieli dopuścić do siebie takiej myśli. I to są wszystko. Oczywiście można by mówić dużo więcej, można by przytoczyć dużo więcej obszarów. Natomiast Boże zaproszenie do nas jest takie, żeby pozwalać Panu Bogu, żeby to objawienie i życie w rzeczywistości Ducha Synostwa jak najbardziej rosło w nas. Marka Jaida mieliście w zeszłym roku tutaj u siebie. On robi coś takiego, wiecie, że on jest księgowym. Razem ze znajomymi mają firmę księgową. My czasami załatwiamy jakieś sprawy administracyjne razem. On jest normalnie 150% księgowym. Bardzo, bardzo księgowo myśli. Ale on mówi, że on robi coś takiego w pracy często, że kładzie tutaj sobie rękę na sercu i się modli o to, żeby Pan Bóg go napełnił swoją miłością. I zachęcał ludzi do robienia tego. I ja, wiecie, któregoś razu w pracy przy jakiejś tam mega trudnej, napiętej sytuacji, mówię, nie, normalnie, potrzebuję tego samego, potrzebuję tego cudu. Wczoraj wieczorem się modliliśmy o was i to taka ta modlitwa nasza była taka: Ojcze, niech moje ramiona staną się Twoimi ramionami. My często to nazywamy sakramentem przytulenia, bo coś, wiecie, tak na wpół poważnie, niektórzy bardziej poważnie, niektórzy mniej, ale jest coś takiego absolutnie niezwykłego w tym, że Boża miłość może być udzielana, że można ją zasychać ze słuchania, można ją zasysać z przytulenia, można ją jej udzielać sobie nawzajem. Właściwie to chyba półtora roku temu już mieliśmy u siebie takich znajomych z Holandii, przyjaciół naszych, z którymi się znamy wiele lat. I oni pochodzą z takiego kościoła, który prowadzi bardzo, bardzo dużo różnych służb. Bardzo dużo różnych rzeczy robią. Zespół uwielbienia jest niezwykle profesjonalny, jest bardzo duży i brzmi bardzo dobrze, ale przywódcy kościoła się jakby też mają bardzo wysokie wymagania wobec ludzi. I myśmy usiedli razem i wiecie, takie coś jakiegoś właśnie niezwykłego Bożego zaczęło się dziać. Oni przyjechali do Kalisza, w Kaliszu było to tygodnie uwielbienia, gdzie ludzie z innych narodów przyjeżdżali. I zawsze w tym czasie jest tak, że jakieś powietrze jest rzadsze i masy rzeczy dzieje się dużo szybciej, jest jakby dystans między niebem a ziemią się staje niezwykle krótki. Ludzie doświadczają bardzo dużo objawienia i takiego poruszenia. I myśmy usiedli razem, zaczęliśmy rozmawiać i zaczęliśmy... Ja nie byłam jedyną osobą, ale zaczęłam tak bardzo mocno odczuwać, jak bardzo Pan Bóg był wytęskniony za tymi ludźmi, jak bardzo Ojciec cenił to, że oni tak bardzo Mu służą, ale to wiecie, dla Ojca to jest dużo, dużo, dużo więcej niż służenie. I Pan Bóg tęskni za nami, za taką relacją z nami. Zaproponowaliśmy im modlitwę. Ja położyłam rękę w tym miejscu właśnie tej żonie z tej naszej zaprzyjaźnionej rodziny. Nigdy wcześniej, nigdy później nie odczułam czegoś takiego. Ona mi zassała tą rękę. Miałam wrażenie, że za chwilę te moje palce będzie widać z drugiej strony. Przez 25 minut oni po prostu tak zasysali Bożą miłość, że ja, wiecie, że nawet kilkakrotnie próbowałam fizycznie tą rękę odsunąć, ale po prostu pili i pili i pili i pili i pili. I potem skończyliśmy się modlić, a oni... Właściwie to się tak naprawdę, tak wiecie, prawie nic nie wypowiadaliśmy w tej modlitwie. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam. Co to było? Co to było? Byli tak poruszeni, tak głęboko dotknięci i wielokrotnie mówili nam, że od tego wieczoru całe ich życie się zmieniło. Po prostu całe ich życie się zmieniło. I myśmy wiedzieli, że to była Boża miłość, ale żadna ze stron nie była w stanie, wiecie, to nie było ani jakieś nauczanie, ani nic w ich myśleniu nie miało prawa się zmienić, a wszystko się zmieniło. Całe życie się zmieniło właśnie ze względu na Bożą miłość. Bardzo często też ci ludzie, pośród których mieszkamy na naszej wsi, wiele z tych osób, jest część ludzi, którzy mają duże firmy, podróżują w wielu miejscach, byli dobrze sobie życiu radzą, ale jest też bardzo duży problem w niektórych rodzinach z alkoholem i w związku z tym często z ubóstwem. Przychodziła do nas na spotkania dziewczyna, która prawie nigdy nigdzie, kobieta dorosła, prawie nigdy nigdzie nie podróżowała. Jej tato był przemocowy mocno alkoholikiem i podobnie jej mąż. Ona nawet nigdy nie była jakby, no po prostu to było całe życie, jakie znała. Niczego innego nie doświadczyła, najwyżej obserwowała u innych, ale to nigdy nie było dla niej dostępne. I wielokrotnie po naszych spotkaniach, które... Wiecie, no czasami się czuje, że było jakieś Boże poruszenie i że coś się dzieje. Jakoś wszyscy są poruszeni, mają wrażenie, że coś niezwykłego, ponadnaturalnego się wydarzyło. A czasami po prostu byliśmy razem i rozmawialiśmy na Boże tematy. Ona za każdym razem mówi, nigdy w życiu nie myślałam, że coś takiego jest możliwe. Nie myślałam, że można czuć taki pokój. Nie myślałam, że można czuć taką radość. I to nie była jedyna osoba, której reakcja była taka. I to jest właśnie to, co mamy do dania, do udzielenia innym pośród nas. Jestem pewna, że w miejscach, w których mieszkacie, ludzie, pośród których żyjecie, zmagają się z takimi samymi rzeczami, że nigdy tak naprawdę nie poczuli się kochani, nie doświadczyli nawet pokoju na takim poziomie. W Rzymian 28-29 jest napisane tak. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. A On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych ich powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. W Efezjan 1:4 w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. 2 Koryntian. Pan jest Duchem, tam gdzie jest Duch Pański jest wolność. My wszyscy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Ojcze, w Jana 17. Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem. Bardzo dużo te fragmenty mówią o tym, że jeszcze przed założeniem świata Pan Bóg przeznaczył nas do tego, żebyśmy mogli żyć jako synowie, jako córki, byśmy mogli żyć bezustannie w tej miłości. To był podstawowy plan Pana Boga i on się nie zmienił. Nic się z tym planem nie zmieniło. Jeszcze przed założeniem świata to, co my robimy, to wracamy tylko do tego miejsca, do tego Bożego założenia. Jak Pan Bóg stwarzał Adama, stworzył go inaczej niż zwierzęta, tak? Wypowiadał słowo, pojawiły się woda, góry, zwierzęta i tak dalej. Natomiast Adama ulepił i potem czytamy, że tchnął życie w niego. Witek miał taką fajną koszulkę w piątek, twarzą w twarz. Jak popatrzyłam, też rozmawialiśmy na temat tej koszulki, myślę sobie, to jest dokładnie to. Pierwsza rzecz, jak Adam otworzył oczy, co zobaczył? Co zobaczył? Zobaczył mi pełne miłości oblicze swojego ojca, który właśnie tchnął w niego życie. To jest miejsce dla nas. To jest to, o czym Łukasz mówił, o tym, że miłość komunikuje się oczami. Czasami jako wierzący żyjemy w taki sposób, jakby to wiecie, diabeł wygrał, a my próbujemy tylko jakoś się rozpaczliwie ratować. Zapominamy o tym, co nie mamy świadomości, nie żyjemy w tej świadomości tego, co tak naprawdę Pan Jezus uczynił dla nas. I pośród wszystkich rzeczy, które robimy, pośród miłości, której żyjemy, którą ofiarujemy, chcę zachęcić was do tego, żeby jak najwięcej odbierać tej miłości od Ojca i żeby poświęcać też na to czas, żeby wiecie, to tak jak są takie okresy, o których ja mówiłam, że jakby nie mogłam znaleźć pracy, ale Pan Bóg dał mi taką pracę, zapracowałam pół godziny tygodniowo i to wystarczało na to, żeby się utrzymać. To trwało około 8 miesięcy. Wiecie, że dokładnie było tak, że ja miałam taki obraz tego, że właściwie to była taka seria wizji w tym czasie, jak się modliłam. I one bardzo często siadałam do modlitwy, widziałam, że znajduję się w domu Ojca. I to był taki piękny, duży budynek. I jakby jak zaczynałam się modlić, to miałam wrażenie, że jestem na klatce schodowej przy jednej z barierek. I wtedy się działy różne rzeczy. I na przykład jednego dnia zobaczyłam coś takiego, że jakby byłam tam sama i zaczęłam zwiedzać ten dom. Zaczęłam zwiedzać, co w nim jest. Pomieszczenia były niezwykle interesujące i piękne i weszłam do jednego z nich i zobaczyłam stoły, dwa rzędy stołów takie obok siebie poukładane. Na tych stołach stały skrzynie, które były pełne jakichś drogocennych kamieni, pereł, różnych takich niesamowicie wartościowych rzeczy. A ja w tej wizji chciałam się spotkać z Panem Jezusem, bo wiedziałam, że On gdzieś jest w tym domu. I przechodzę koło tych stołów, ale im dalej idę, tym bardziej zaczynam się nimi interesować. I doszłam do jednego z ostatnich. Była taka długa sala, która miała wejścia z jednej, jakby na początku sali i na końcu sali. Wziąłam taki sznur pereł do rąk i oglądam go i myślę sobie, ale to piękne, może tu jeszcze coś jest, i taka coraz bardziej zachwycona i coraz bardziej zajęta tym. I w pewnym momencie otworzyły się te drugie drzwi z przodu, stanął w nich Pan Jezus i mówi, zostaw to i tak należy do naszego taty, ja chciałem teraz z tobą poprzebywać. I tak jest często z tymi wszystkimi darami, które Pan Bóg nam daje, z darami takiego na przykład modlenia się o uzdrowienie innych. To są te sznury pereł. One nie są celem samym w sobie. One są cudowne, one są dla nas i Pan Bóg zachęca nas, żebyśmy tego wszystkiego używali, ale to nie jest cel sam w sobie. W innej z tych okresów właśnie tej modlitwy, tych wizji, weszłam do pomieszczenia i zobaczyłam, że jest jakaś sala balowa, duża, ze sceną. Była bardzo wytarta podłoga w tej sali, że tu dużo ludzi musiało tańczyć normalnie, tylko po bokach był jeszcze parkiet z takimi nienaruszonymi płytkami, cały środek był wytańczony, że ale tutaj się muszą fajne rzeczy dziać. I weszłam tam, oglądając tę salę, i też się pojawił Pan Jezus i podszedł do mnie i wyjął mi serce ze środka. Ja stałam taka pusta zupełnie, ale mogłam obserwować to, co się dzieje, a on je wziął do ręki i zaczął z nim tańczyć i zaczął je rozgrzewać i ono się zaczęło robić czerwone i zaczęło dużo mocniej bić, pulsować, nie? Było coraz bardziej żywe. Ja stałam taka, ja, to jest możliwe, na sam koniec podszedł do mnie i włożył mnie z powrotem do środka. Mówi, że i teraz, nie? Ja, wiecie, że to było takie życiodajne, nie? Ale też wiedziałam, że to był taki okres czasu, I wiecie, myśmy się w kościele często rozmawiali o takich ponadnaturalnych środowiskach, rzeczach. To było dobre środowisko, żeby się tego typu rzeczy uczyć, żeby się dzielić, żeby rozumieć, żeby to wspólnie przedyskutować, ale też żeby się nie obawiać, żeby ta sfera nie była dla nas obca. Ale wiedziałam, że to był taki okres w życiu właśnie na to. Czasami jesteśmy w miejscu, w którym myślimy, że no Boże, jak długo jeszcze? A może lepsze pytanie będzie, co masz dla mnie teraz, w tej chwili, w tym momencie? Bo to jest ten jedyny moment, jaki jest nam dany. Ja będę kończyć już. Pamiętajcie o tym, że to objawienie, to życie w Bożej miłości zawsze, zawsze, zawsze od samego początku było Bożym planem i to jest coś, do czego Pan Bóg nas zaprasza i co ma dla nas, co odbudowuje w nas i czego też nawzajem sobie możemy udzielać w najróżniejszych formach.